Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem, rybnickim okręgiem wodorowym, a mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Dzisiaj się spotykamy po to, żeby porozmawiać o sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwie. I moim pierwszym pytaniem do Pana jest, jaka jest Pana misja, co Pan chce zmienić w otoczeniu?
To jest dopiero pytanie bardzo dobre. Moja misja, myślę, że jest taka, jako nauczyciela akademickiego, żeby przewodzić wiedzę, przekazywać to, co istotne, kształtować system wartości, taki, który jest adekwatny do tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości. To jest taka, myślę, misja każdego edukatora. Dobre pytanie, a jakich jest Panów oczekiwania odnośnie do edukatorów, którzy dzisiaj korzystają z potencjału sztucznej inteligencji, uczniowie też mogą z niego korzystać.
Uważam, że edukatorzy, którzy korzystają z sztucznej inteligencji, mogą więcej nauczyć innych. Przez to, że mają większy zasób wiedzy i więcej mocy.
Mamy większe możliwości dzięki temu.
Tak jest.
Czy takie podejście kolaboratywne, współpracujemy, a nie zwalczamy sztuczną inteligencję. Dobrze to odczytuję? Z Pana słów? Świetnie. A Pan jak na to patrzy? Bardzo podobnie, czy też odmiennie?
Tak, dosyć podobnie. Też to daje większe możliwości takie, żeby nauczyć tych uczniów korzystać ze sztucznej inteligencji w dobry sposób. Nie w taki bezmyślny, ale faktycznie, żebyśmy rozumieli, co my oczekujemy od sztucznej inteligencji, co ona nam podpowie, jakby to nie jest prawidłowa odpowiedź w 100%, ale podpowiedź, wskazówka, co mamy dalej wykonywać.
Bardzo mądre i bardzo dojrzałe, no to fundament mamy. Zanim przejdziemy do dalszych pytań, to jeszcze bym odnośnie do sztucznej inteligencji zwrócił uwagę na to, że w zasadzie już korzystamy. I pozwólcie, że jeszcze jedno pytanie z mojej strony, takie na początek. Mamy czas spędzany w szkole i czas spędzany poza szkołą. I teraz, jeśli chodzi o czas spędzany w szkole, czy na co dzień korzystacie, na przykład na zajęciach z fizyki, czy z matematyki, z dużych modeli językowych, które służą do tego, żeby wspomagać nas w realizacji pewnych zadań czy podzadań. Czy też to jest sytuacja taka, że klasycznie pracujecie bez tych modeli?
No, z mojej strony akurat powiem, że używam ich dość intensywnie.
Mówimy teraz o szkole, czyli w czasie,
w czasie lekcji. Ponieważ uważam, że w ten sposób mogę się szybciej uczyć.
I to czyli naprawdę zakazu nie ma, wręcz można korzystać na wprost.
Tak jest.
Świetnie. I to no, podobnie to wygląda.
Ja korzystam w taki sposób, że na lekcji robię według książki, ale jeśli do domu było zbyt ciężkie, na przykład zadanie zadane, to wykorzystuję tą języki, te modele językowe w taki sposób, jako formę takiej podpowiedzi, nakierowania w celu rozwiązania tego zadania.
Świetnie. Jesteśmy świadomi tego, że może być popełniony błąd, jest przestrzeń dla halucynacji, ale też jest szansa na to, żeby uzyskać znakomitą wskazówkę. Czyli pełna paleta. I teraz po godzinach. Załóżmy, że teraz wychodzimy ze szkoły, lekcje są już odrobione, jest przestrzeń dla pasji, dla hobby, dla rozrywki również. Czy tam widzicie również, jeśli tak, to jaką rolę sztucznej inteligencji, panowie?
W moim przypadku sztuczna inteligencja pozwoliła mi zautomatyzować wiele procesów i nauki, i tworzenia. Osobiście się zajmuję tworzeniem oprogramowania poza szkołą i dzięki sztucznej inteligencji robię je zamiast tak, jak robiłem to wcześniej, 100 razy szybciej. Ponieważ jak mam jakiś błąd, to mogę od razu się spytać i po prostu od razu dostaję odpowiedź i w ciągu 5 minut mam już gotowe rozwiązanie. Przy czym gdybym użył starych narzędzi, to mogłoby trwać 30 minut, godzinę, 24 godziny lub nawet dłużej.
Świetnie, a jak wygląda to u pana?
U mnie dosyć podobnie też.
Czyli też wytwarzanie software'u. A ja bym zapytał panów jako edukator jeszcze odnośnie do tego właśnie wytwarzania software'u. Jednak pewne fundamenty trzeba poznać. Ja przyznaję, że prowadzimy zajęcia na kierunku informatyka na Politechnice Śląskiej. Mamy tam profil ogólnoakademicki, profil praktyczny. Ja wykładam na informatyce o profilu praktycznym i tam stosujemy duże modele językowe w różnych obszarach. Rzecz jasna, traktujemy podstawę dotyczącą programowania. Tak czegoś trzeba zacząć, potem idziemy w zagadnienia bardziej zaawansowane. Ale już teraz chciałbym dopytać odnośnie do poznawania nowego języka. Teraz zastanawiam się, czy taki język jak Julia był już przepracowywany przez panów, czy jeszcze nie. To udało mi się trafić. Załóżmy, że jest to nowy język programowania. To z Julią sobie tak pomyślałem, że to będzie dobry typ. Czy jest to zupełnie nowe otwarcie, ale jednocześnie, jeśli panowie znacie choć jeden język programowania, to idąc za słowami Mirka Zalenta, to już można poznawać między innymi poprzez analogię. No i wracamy. Czy panowie korzystaliście ze sztucznej inteligencji w celu poznawania nowych obszarów związanych z wytwarzaniem software'u? No bo jedna rzecz to jest taki copilot, który nas pomaga w tym, żeby taki kod napisać, żeby kod analizować pod kątem czystości, błędów, etc. Odrębna rzecz to jest uczenie tego języka, zupełnie jak uczenie się języka obcego. Czy tu panowie widzicie potencjał?
Jest dosyć duży potencjał pod takim względem, że na przykład chcemy coś nowego wytworzyć i nie do końca na przykład wiemy, jakich bibliotek użyć, jakich funkcji są dostępne w tych bibliotekach, żeby poszczególne rzeczy usprawnić, żeby po prostu szybsze, żebyśmy tego nie musieli pisać, żeby to wszystko już było takie spójniejsze, logiczniejsze i na przykład osiąganie wiedzy o nowych bibliotekach i ich funkcji to jest bardzo przydatne. Ja na przykład korzystam z tego w taki sposób, że czerpię informacje o po prostu nowych bibliotekach, które umożliwiają mi usprawnienie mojego programu.
Właśnie, to jest bardzo ważne, o czym pan powiedział. powiedział, bardzo dziękuję, bo to jest tak, nie tylko uczenie się na początku, to jest w zasadzie uczenie się przez cały czas, no bo mówimy o nowych bibliotekach, ale wiemy również, że pewne biblioteki wypadają z eksploatacji. Super, czyli tutaj to wykorzystanie, ten potencjał jest widoczny, a z Pana perspektywy to wygląda podobnie?
Tak, z mojej strony też to wygląda bardzo podobnie. Jestem ciekaw, jak to wygląda u Pana, jak Pan może się pochwalić tą swoją ekspertyzą w zakresie sztucznej inteligencji, jakie tam prace przeprowadzał, co Pana też zmotywowało do tego, żeby tym się zająć, co Pan już osiągnął.
Jasne, to teraz po mojej stronie, to tak, z punktu widzenia edukatora widzę ogromną szansę na wykorzystanie tych narzędzi w ramach naszego konsorcjum Cyber Science. Budowaliśmy takie reguły, które mogą być stosowane i są stosowane w ramach uczelni. Generalnie podejście takie współpracujące, od tego rozpocznę i widzę ogromną szansę w personalizacji, czyli mamy duże modele językowe, które pracują z konkretnym odbiorcą, aktualizują swoją pamięć, zwracają się per ty, w moim przypadku będzie to per Adrian, no i sobie prowadzimy taką dyskusję. Teraz mówimy o tej najnowszej historii. W ubiegłym wieku zainteresowały mnie systemy ekspertowe, bo to była taka gałąź sztucznej inteligencji, która wówczas była na pierwszym planie. Już budowaliśmy sztuczne sieci neuronowe, ale jeśli by spojrzeć na aplikatywny charakter, systemy ekspertowe dawały nam większy potencjał. Minęły lata, dzisiaj sieci neuronowe, sztuczne sieci neuronowe, głębokie sieci neuronowe dają nam zupełnie nową odsłonę, która jest bazą rzecz jasna tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. No i teraz moje perspektywy. To, co udaje nam się z sukcesem wdrażać, to sztuczna inteligencja w obszarze cyberbezpieczeństwa po tej stronie defensywnej. Zatem analiza tych zdarzeń, które występują w ramach naszej infrastruktury, detekcja anomalii, podejmowanie właściwych decyzji przez operatorów.
Czy tak naprawdę jest sztuczna inteligencja? I Pan może to wytłumaczyć dla 5-latka na przykład?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Sztuczna inteligencja, ani sztuczna, ani nie inteligencja. Sądzę, że najprościej gałąź informatyki, która wiąże nas z projektowaniem rozwiązań zdolnych do wspomagania podejmowania decyzji i realizacji innych zadań wymagających czynności, które są na wyższym poziomie kognitywnym, takich, które można określić jako związane ze sferą myślenia, podejmowania decyzji na podstawie posiadanych danych oraz stosowania do tego algorytmów. Tak myślę, że można by było do tego podejść.
Czyli po to się nazywa nasza sztuczna inteligencja, to jest po prostu pewnego rodzaju maszyna, która potrafi w cudzysłowie na podstawie pewnego rodzaju informacji, które daliśmy tej maszynie, podejmować bardziej skomplikowane decyzje.
To znaczy tak, podejmować lub wspomagać podejmowanie decyzji. To myślę, że to, co fundamentalne, to jest to, że jeśli przyjmiemy, że ta maszyna, podoba mi się takie odniesienie, takie odwołanie do maszyny, jeśli ta maszyna, ten automat pracuje na danych, pracuje w oparciu o pewne zasady, to konstrukcja tych zasad jest czymś, co pozostawiamy właśnie tej maszynie, która ma ten etap treningu, etap uczenia, ma zbiór danych, który jest wykorzystywany w czasie tego etapu treningowego i potem możemy przetestować taką maszynę odnośnie do zadania, które zostaje przed nim postawione. Gdyby to zilustrować przykładem, rozpoznawanie znaków drogowych. Dzisiaj w zasadzie coś, co jest bardzo popularnego, no ale mamy input w postaci obrazu wideo. Jeśli rozpiszemy sobie ten film, załóżmy, że ta kamera rejestruje film, rozpiszemy sobie na klatki, wybierzemy sobie jedną z tych klatek, będzie tam zdjęcie znaku drogowego, no to teraz stosujemy tę maszynę, o której mówiłem przed momentem, do tego, żeby rozpoznać taki znak. No i przedstawiamy ten obraz na wejściu i to, co ma miejsce, to pewien proces, który wiąże nas z ustaleniem, do której klasy należy przypisać rozpoznany znak drogowy. Tu przy okazji zwrócę uwagę, bo zajmuję się zawodowo cyberbezpieczeństwem, że modyfikacja fizycznego znaku, na przykład poprzez naklejenie jakichś obiektów, elementów, może spowodować, że znak ograniczenia prędkości będzie rozpoznawany jako znak stop albo na odwrót. Tak zwany atak adwersaryjny jest bardzo ciekawy i również mnie interesuje jako ekspertów z zakresu cyber. Czyli widzimy sztuczną inteligencję, która służy do konkretnego zadania, które mamy przed sobą. Na przykład, teraz zerkam na to urządzenie mobilne, mamy mikrofon, ja mógłbym coś przedyktować i zakładam, że uda się rozpoznać to, co mówię. Nawet jeśli gudum z akcentem, albo przedstawię coś w języku obcym, będę przemieszczał się pomiędzy różnymi obszarami tematycznymi, również takimi specjalistycznymi, no to ta transkrypcja wystąpi tutaj w taki sposób poprawny, czy możliwie najmniejszą ilością błędów.
Okej. No w takim razie, jak już Pan wspomniał, Pan się zajmuje cyberbezpieczeństwem. W jaki sposób sztuczna inteligencja pozwala prewencji ataków i militarnych, i cyber...
Ogólnie.
W cyberprzestrzeni.
Jasne.
W jaki sposób ona ma zastosowanie?
Tak, oraz jak wygląda sposób uczenia takiej sztucznej sieci?
Neuronowej. Dobra, no to po kolei. To zacznę od, bo to jest temat rzeka, ale strona defensywna przewiduje trzy kategorie środków bezpieczeństwa. Prewencyjne, detekcyjne i korygujące. Te związane z tym, co może się wydarzyć, to jest ta kategoria środków prewencyjnych. I teraz wygląda to w taki sposób, iż my przewidujemy, jaka jest możliwa realizacja pewnego scenariusza. I teraz tak, jeśli w historii, w danych historycznych wystąpiły pewne zdarzenia i zostały one poprzedzone określonym wejściem, wartościami pewnych parametrów, to niewykluczone, że właśnie w przyszłości analiza wartości tych parametrów, dopasowanie tego wzorca, który jest na samym początku obserwowany, może zaskutkować pracą takiego systemu wczesnego ostrzegania, który powie o tym, że nadchodzi zagrożenie, które może się zmaterializować. To może być wreszcie coś takiego, co zostanie odkryte bez pracy na danych historycznych, ale w oparciu o pewne mechanizmy, które są wykorzystane w takim modelu dla potrzeb predykcji. To jest złożone zagadnienie, ale sądzę, że odwołanie do danych historycznych i do pracy na bieżących wartościach pewnych parametrów jest tutaj jak najbardziej trafne. I jeszcze sam proces uczenia. Znowu, pełna paleta możliwości, ale ja teraz mocno uproszczę. Mamy sytuację taką, że przygotowujemy zbiór danych uczących, który dzielimy na zbiór uczący, zbiór walidujący, zbiór testowy. Sam etap uczenia to jest nic innego jak prezentowanie, nawiążę do algorytmu uczenia z nadzorem, który bazuje na danych, które są przedstawiane na wejściu, wraz z rezultatem, który jest powiązany z tymi danymi. Czyli przykładowo, jeśli my byśmy odwołali nas do rynku pracy, ja mam cały zestaw charakterystyk, tak się zastanawiam, płeć, miasto urodzenia, rok urodzenia, ukończona szkoła średnia, ukończona szkoła wyższa, ukończony kierunek kształcenia. Cały zestaw atrybutów, na samym końcu jest taki atrybut, który określamy jako wynikowy, taki związany z etykietą. I załóżmy, że tak dla uproszczenia, że jest to osoba, która rokuje jako posiadająca duży potencjał na rynku pracy. Jest to osoba, która będzie rozchwytywana przez pracodawców, czy też niestety jest to osoba, która nie będzie rozchwytywana przez pracodawców. Taki prosty przykład teraz przyszedł do głowy, więc pompujemy danymi wejściowymi, ale z tą etykietą. I trzeba zdecydować. My jako ludzie decydujemy, czyli jest sobie zestaw tych wartości dla pana i dla mnie. I na wejściu rokuje. Przed rozpoczęciem nagrania mówiliśmy panowie o profilu, który został wybrany. W przypadku panów to jest mat. Ja nie mam wątpliwości, że jest to profil, który a bazuje tylko na wartości jednego atrybutu, tak? Czyli profil. Że należałoby tutaj konkretną etykietę wpisać, zatem rozchwytywany na rynku pracy, czego oczywiście panom życzę, zresztą wszystkim swoim studentom życzę takiego zdobywania doświadczenia zawodowego w miarę możliwości wcześniej. To jest dokładnie tak jak z panów pracą po godzinach. Macie swoje przedmioty, swoje zadania, które macie do realizacji w ramach kształcenia. Tutaj szkoła średnia, ale możecie pójść krok dalej i pewnie to robicie, zdobywacie wiedzę z innych obszarów, które na przykład nie są podjęte, bo jest zbyt mało czasu przeznaczonego na dane zajęcia. Tu mówimy o tworzeniu software'u. Nie wiem, który z języków programowania jest panów ulubionych, za chwilę możemy o tym chwilkę porozmawiać, ale załóżmy, że pojawia się coś nowego, co panów interesuje i zechcecie dowiedzieć się o tym więcej. No to już wychodzimy w tę stronę. I jeszcze finiszując to zagadnienie związane z budowaniem sieci neuronowej, z uczeniem, no bądźmy świadomi tutaj tego, że ten rezultat zastosowania tego modelu pierwszej iteracji, tego procesu uczenia będzie niedoskonały. Co trzeba zrobić? Podjąć dalsze działania doskonalące. No i mamy takie sprzężenie zwrotne i taki model kolejny raz uczamy. Uczymy, dotrenowujemy, być może modyfikujemy zestaw danych wejściowych, a może będzie tak, że to będzie model, który będzie świetnie radził sobie z określonym zadaniem. Pytanie, czy to będzie zadanie związane z klasyfikacją, czy dowolne inne, ale bądźmy świadomi, że jeśli chodzi o świat AI, to ten proces doskonalenia jest tutaj czymś zupełnie naturalnym. Gdyby spojrzeć na wczesne modele językowe i na zastosowania, nawet na wczesne implementacje botów, one były dalekie od doskonałości, ale widzimy, że teraz możliwości są zupełnie inne. Być może panowie korzystacie z OpenAI czy ChatGPT z voice mode. Jeszcze do niedawna taka personalizacja, kiedy proszę tego bota, żeby rozmawiał ze mną, ale niech to będzie przyjazny, cichy głos. Była niemożliwa, dzisiaj jest dostępna. To też jest przestrzeń do bardzo ciekawej dyskusji, na przykład do nauki języka. W ten sposób sądzę, że to jest zupełnie naturalne, żeby z tego skorzystać. Teraz mam na myśli język obcy, a nie język programowania. To rzecz jasna, tak z uśmiechem, nie?
Czy wy jako specjaliści cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji nie boicie się, czy może nawet tworzycie rozwiązania, które są oparte na modelach, które mają w przyszłości was zastąpić?
Bardzo dobre pytanie. Myślę, że to w ogóle odwołuje do katalogu zawodów, które są już teraz zagrożone. Mówi się otwarcie, że takie manualne prace na ten moment, czyli osoby, które zajmują się nie wiem, rybołówstwem, prostymi czynnościami takimi pracowniczymi, robotniczymi, no to jest katalog zawodów, które nie są zagrożone. Bezpiecznicy w mojej opinii już od długiego czasu są wspomagani narzędziami, również takimi, które bazują na AI. Czy jest obawa? Sądzę, że jeśli już, to odnośnie tego, że skorzystamy z tych narzędzi w taki sposób, który nie będzie adekwatny do sytuacji, która ma miejsce. Bardzo podobnie jak pilot maszyny, który, czy kierowca pojazdu, który zaufa tej nieożywionej inteligencji, to będzie błąd i ten błąd będzie miał swoje konsekwencje i odpowiedzialnego, którym będzie człowiek. Myślę, że to jest ten fundament. Nie chcę nawiązywać tutaj do nadmiernej wygody, ale sądzę, że jeśli już mielibyśmy się czegoś obawiać, to właśnie odejścia od stosowania zdrowego rozsądku, reguł, badania dowodów na rzecz powierzenia tego sztucznej inteligencji i wypuszczenia tego dalej bez konsultacji. Teraz mówię z perspektywy osoby zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Przypuszczam, że po podobnym tonie mogliby się wypowiedzieć lekarze, którzy mogą poczuć radość i wygodę wynikającą ze stosowania tych rozwiązań. A odpowiedzialność jest na ich barkach i to może być błąd, który może kosztować bardzo wiele. I życzyłbym wszystkim, sobie przede wszystkim, tego, żeby nie utracić czujności i takiego chłodnego spojrzenia na potencjał, który jest duży, ale jednak niedoskonałą.
A czy sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana jakby przeciwko nam? Czy to może być, czy hakerzy mogą wykorzystać sztuczną inteligencję, wysyłając ją jako szkodliwe oprogramowanie? I czy ona by umiała się tak zakamuflować, że na przykład klikając antywirusa, który też jest sztuczną inteligencją, bo wykrywa odstępy od reguły w programach, czy ta złośliwa sztuczna inteligencja umiałaby się tak zamaskować, żeby ten antywirus jej nie wykrył?
Świetne pytanie. Obszar bardzo mi bliski, bo on wiąże ukrywanie, to jest steganografia w zastosowaniu, oprogramowanie złośliwe. No i teraz tak w krótkich, konkretnych słowach. Oczywiście cyberprzestępcy mogą i używają tych narzędzi. Jeśli teraz uprościmy, zobaczymy oprogramowanie złośliwe jako kawałek kodu, który jest wykonywany, uprzednio rzecz jasna winien być powiązany z określonym targetem, no to bądźmy świadomi, że Pan do tego nawiązał. Mamy konkretne rozwiązania, na przykład takie, które się wiążą z tą sferą ochrony urządzenia końcowego, które pracują z tym, co jest prezentowane na wejściu. Uruchamiany program, on zaczyna pewne zadania wykonywać, obserwujemy jego aktywność. Zużycie mocy obliczeniowej, zajętość pamięci, etc., operacje na dysku, operacje związane z komunikacją sieciową. No i teraz na ile uda się wykorzystać te mechanizmy ukrywania po to, żeby później uzyskać ten końcowy, właściwy rezultat. Cyberprzestępcy korzystają z tego malware'u, korzystają z możliwości ukrywania w obiektach graficznych kodu, który może być złośliwy i będzie aktywowany, ale w późniejszym terminie. Tak są budowane botnety, w taki sposób konstruowane są sieci stacji typu zombie, gdzie de facto pracuje określone rozwiązanie, na przykład na naszym urządzeniu mobilnym. No, będzie jakaś przyjazna aplikacja, nie wiem, która wspomaga nas na przykład w obliczeniach, czy to będzie jakieś narzędzie, które na co dzień jest wykorzystywane, no, jak latarka, choć to pewnie dzisiaj już jest na pokładzie każdego urządzenia mobilnego. Ale niech to będzie przyjazna, mała aplikacja, która ma jeszcze swoją drugą funkcję, z której się korzysta. Czyli odnośnie do ukrywania zarówno komunikacji, jak i samych danych ma to miejsce, jest to wykorzystywane i to jest de facto taka, już konkluduję, wojna sztucznej inteligencji ze sztuczną inteligencją. Można ukrywać bez wykorzystania sztucznej inteligencji, można wykrywać też, ale jeśli by zestawić te dwa potencjały, no to no w zasadzie mamy taką wojnę, nie? Tych cyberprzestępców z nami, z jasną stroną mocy, a wojna dotyczy software'u, który może być złośliwy, dlatego najczęściej wpuszczamy do sandboxów, do piaskownicy, obserwujemy i decydujemy, co z tym dalej zrobić. Może być w ogóle tak, że to nie mowa o software'ze, tylko mowa o konkretnych modyfikacjach, które są obserwowane w ramach naszych urządzeń. Przykład, urządzenie mobilne, opcje dostępności, dostęp do bardzo bogatej palety danych. No i de facto to będzie dostępność cyfrowa połączona z wyciekiem danych, które podróżują sobie do miejsca docelowego. Pytanie, czy my ten kanał komunikacyjny, który właśnie jest zestawiony, dostrzeżemy czy nie? To jest jak z kamerami. Tutaj w tym pomieszczeniu, no tak, jest kamera, ale nie ma takiej ekstra kamery, która prawdopodobnie jest podpięta do sieci i transmituje zestaw danych do tej stacji odbiorczej, ale pytanie, czy transmituje też gdzieś dalej. I pytanie, co? No to jest cały fenomen steganografii i tego potencjału ukrywania związanego z oprogramowaniem złośliwym. Bardzo dobre pytanie. Świetny pomysł na projekt. Ja może zakończę odwołaniem do tego, że panowie kończycie wkrótce edukację w szkole średniej, na Politechnice Śląskiej. Mamy jako uczelnia badawcze projekty, liczne projekty badawcze, laboratoria. No i praca z oprogramowaniem złośliwym, myślę, że należy do tych bardzo ciekawych. Jako koordynator pod obszaru cyberbezpieczeństwo zapraszam do tej pracy naukowej, niewykluczone już teraz, bo wiem, że projekty z uczniami również są prowadzone. Wszystkiego dobrego.
Uważam, że to jest idealny moment, żeby zakończyć. Naprawdę to było bardzo inspirujące. Dziękujemy za rozmowę.
To ja dziękuję panu. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Dziękuję.